Radio Paranormalium przedstawia.
Kart historii.
Dobry wieczór. W ten nietypowy dla tej audycji sposób rozpoczynamy kolejny odcinek z kart historii. Odcinek nietypowy również z tego względu, że dziś będziemy mieli gościa. Gościa, którego już dobrze znacie i lubicie i który swoim miłym, słodkim, seksownym głosem opowiada o kolegach po fachu pana Trynkiewicza. Gościem dzisiaj jest Persefona. Witaj, Persefono.
Cześć, witajcie. Miło was witać w taki trochę niecodzienny dla mnie sposób.
A będziemy dzisiaj opowiadać, a właściwie ja będę pytał, a Persefona opowie o pewnej zagadce, nad którą już od kilkudziesięciu lat głowi się wiele mniej lub bardziej tęgich głów tego świata. Mianowicie spróbujemy się dziś dowiedzieć, co takiego wydarzyło się w Australii w walentynki roku pańskiego 1900. Jest takie miejsce, które było niegdyś świętym miejscem aborygenów i które słynie podobno z różnych paranormalnych zdarzeń i dziwnych właściwości. Tam też miało się rozegrać pewne dość przerażające zdarzenie, które później zostało ubrane w otoczkę literacką i wydane jako powieść. Wielu słuchaczy zapewne już wie, że chodzi o piknik pod wiszącą skałą. No i właśnie, może na początek, Persefono, opowiedz nam, co to jest ta wisząca skała i z czego ona słynie?
Okej, więc wisząca skała, jak już wcześniej powiedziałeś, znajduje się w Australii, w stanie Victoria. Na początku, kiedy osadnicy zjawili się w Australii, nosiła nazwę Mount Diogenes, czyli Góra Diogenesa, ponieważ oni mieli jakąś tendencję dziwną do nadawania wszystkiemu nazw związanych z Greką. Jest to generalnie rzecz biorąc formacja wulkaniczna. Znajduje się około 60-70 km od Melbourne i ma 718 metrów nad poziomem morza. W dzisiejszych czasach jest to bardzo, bardzo, bardzo popularna atrakcja turystyczna. Właśnie jest to związane z historią pikniku pod wiszącą skałą. W dzisiejszych czasach można sobie pojechać do Australii, można sobie pojechać do tego parku, ponieważ jest to w tym momencie coś właśnie na zasadzie takiego parku krajobrazowego. Można sobie rozbić tam obóz, zanocować.
Można sobie zrobić piknik pod wiszącą skałą właśnie, i się przekonać osobiście, czy ta wisząca skała rzeczywiście ma jakieś paranormalne właściwości.
Dokładnie. Żeby było ciekawiej, odbywają się tam koncerty. Między innymi koncertował tam Coen, koncertował tam Rod Stewart. W tym roku ma być tam koncert zespołu The Rolling Stones. Poza tym odbywały się tam konne wyścigi, które chyba z tego co pamiętam odbywają się tam od czasu do czasu do dziś. Najważniejsze jest to jednak, że wisząca skała była miejscem inicjacji chłopców ludu, który się nazywa Wurundjeri. I jest to o tyle ciekawe, że ze wszystkich ludów aborygenów, którzy zamieszkiwali Australię, właśnie w tym przypadku inicjacja wyglądała inaczej. Niestety prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, jak ta inicjacja wyglądała, ponieważ po roku 1844 ten lud został wyrzucony z rejonu wiszącej skały. Niemniej, kiedy oni zamieszkiwali tą okolicę, na wiszącą skałę mogli wchodzić tylko młodzi chłopcy i tylko oni mogli tam przebywać, więc prawdopodobnie coś tam się takiego odbywało, że to miejsce zostało wybrane jako święte. Więc coś tutaj jest na rzeczy.
Jest jeszcze taka możliwość, że tam się działy te same rzeczy, które działy się z młodymi chłopcami w starożytnej Grecji, prawda? Ale
no,
prawdopodobnie to był jakiś...
Jeżeli chodzi o aborygenów, to tam oni mają dość specyficzne obrzędy, prawda? Dlatego, że tutaj w grę wchodzi na przykład w tych innych grupach aborygenów, na przykład do inicjacji potrzebna była krew osoby należącej do starszyzny, którą taki młodszy, wchodzący w wiek dorosły chłopiec miał wypić, więc no nigdy nic nie wiadomo. Poza tym kultura aborygenów jest bardzo specyficzna, ponieważ ona bardzo różni się, te wierzenia wszystkie i cała kultura różni się od tego, co było na świecie, no ale skąd możemy wiedzieć, co było na przykład w tym przypadku, więc kto wie, czy nie masz racji.
W każdym razie chodzi o wątek jakiś taki magiczny, tak?
Tak, tak, dokładnie. Co tam się działo? No niestety, ja szukałam w internecie, szukałam w różnych bardzo mądrych książkach, których jestem w posiadaniu. Niestety kultura aborygenów z racji tego, co w późniejszych czasach miało miejsce i ten cały potworna masakra, którą późniejsi mieszkańcy Australii zgotowali aborygenom, spowodowała, że prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy połowy rzeczy, które dotyczą wierzeń i kultury aborygenów, za co bardzo Australijczykom dziękujemy, możecie się wypchać. Jeżeli chodzi o to, z czego słynie Wisząca Skała, no to oczywiście najbardziej w świecie słynie z tego pikniku, który miał miejsce przy niej. Wcześniej, przed wydaniem książki Piknik pod Wiszącą Skałą, było to raczej znane miejsce tylko lokalnie, tylko Australijczycy wiedzieli, że sobie tam taka Wisząca Skała aborygenów jest. Ciekawe jest to, że to był bardzo lubiany element krajobrazu przez malarzy i właśnie między innymi, o czym będę mówić później, autorka zakupiła sobie taki obraz właśnie, który się dzieje pod
Autorka noweli.
Autorka noweli, tak, tak. Może powiedzmy coś teraz na temat samej treści pikniku pod Wiszącą Skałą, ponieważ może ktoś nie oglądał filmu, który bardzo polecam. Akcja dzieje się w Australii 14 lutego 1900 roku. Na pensji, czyli takiej szkole z internatem dla młodych dam z bardzo bogatych rodzin. Jest to szkoła, która ma niesamowitą renomę, w związku z czym te wszystkie wychowanki są z bardzo dobrych, bogatych domów, są świetnie wychowane, grzeczne i w ogóle fantastyczne późniejsze żony. Nic tylko brać i się żenić.
Szczególnie Mirandę.
A tak, szczególnie Mirandę, która jest nazywana aniołem Botticelliego. Więc z okazji Dnia Świętego Walentego uczennice pensji wraz z nauczycielkami udają się na piknik w okolice Wiszącej Skały. Kiedy tam dojeżdżają na miejsce, posilają się, jedzą sobie jakieś tam przywiezione rzeczy, a potem wszystkie ogarnia senność i następuje odpoczynek. I cztery dziewczynki za zgodą nauczycielki udają się na Wiszącą Skałę, żeby sobie ją obejrzeć. Tutaj muszę przypomnieć, że w dawnych czasach, kiedy już pojawili się osadnicy w Australii, ta Wisząca Skała była uznawana za bardzo ciekawy obiekt geologiczny z racji tego, że jest to właśnie skała wulkaniczna. Ta Wisząca Skała i jeszcze kilka skał przylegających do niej występuje tylko w tym jednym, w takiej formie chemicznej i w tych wszystkich tam geologicznych sprawach występuje tylko w tym miejscu na Ziemi. Także bardzo ciekawy był to obiekt dla wszystkich naukowców i tak dalej. No i pewnie dziewczynki się w szkole też o tym uczyły, żeby tam wiedziały jakąś mądrą rzecz, żeby panom tam zabłysnąć w konwersacji i udały się, żeby sobie tą Wiszącą Skałę zobaczyć. I co się stało? Trzech z tych czterech dziewczynek nigdy nie odnaleziono i właśnie tutaj jest ten problem.
No właśnie, z tego co dowiadujemy się z noweli oraz z filmu, podejmowane były różne próby odnalezienia tych dziewczynek, czy też śladów jakichś po nich. Jak to się wszystko skończyło?
W ogóle ciekawe jest to, że do dnia dzisiejszego jest bardzo dużo osób, które szukają informacji na temat tych wydarzeń. Podobno biblioteka w mieście Victoria jest oblegana do dnia dzisiejszego przez amatorów poszukiwań pozostałości po wydarzeniach pod Wiszącą Skałą. Natomiast jeżeli chodzi o te informacje dotyczące całego tego wydarzenia, podaje je autorka w książce. Tą wzmianką jest jakby fragment z gazety z 14 lutego z 1913 roku wydanej w Melbourne i dowiadujemy się tam, że odnaleziono tylko jedną z trzech zaginionych dziewcząt. Uważano, że te dziewczęta mogły wspiąć się na skałę w okolicach wierzchołka Wiszącej Skały i właśnie przez to, że się tam spinały, mogły zginąć. Nigdy nie odnaleziono ciał tych dziewcząt. Spekulowano, że mógł być to wypadek, mogło być to samobójstwo lub mogło być to morderstwo. Te skały są dość charakterystyczne, ponieważ są tam różne rozpadliny, różne jakieś przepaście i tak dalej. Więc uważano, że dziewczęta mogły mogły wspiąć się na strome skały w góry i wchodząc na wierzchołek mogły po prostu zginąć. Tutaj ważne jest to, że autor artykułu zamieszczonego w książce wspomina, że te skały zbadano dopiero w 1912 roku, a tam jest bardzo dużo rozpadlin, szczelin i tak dalej, więc gdzieś te ciała mogły tam wpaść i po prostu mogły nie zostać odnalezione. Ogólnie po tym, jak okazało się, że te dziewczęta zaginęły, artykuł mówi, że podjęto bardzo intensywne poszukiwania. Poszukiwała ich policja, poszukiwały je osoby prywatne. Wzięto też do pomocy aborygenów, ale oni bardzo niechętnie brali w tym udział.
Z wiadomych względów.
No tak, no ale te poszukiwania nic nie dały, prawda? Dopiero 21 lutego Michael Fitzhubbert, który był Anglikiem spędzającym tam wakacje, odnalazł jedną z tych czterech dziewczynek i była to Irma Leopold. Irma leżała u stóp głazu, była ranna i miała duży uraz głowy, który miał spowodować, że nie pamiętała, co w ogóle się stało z jej koleżankami. Ogólnie poszukiwania trwały kilka lat. Bardzo duży nakład siły włożono, żeby odnaleźć te dziewczęta, bo jak wspominałam, to była pensja dla dzieci z bogatych rodzin, w związku z czym nie szczędzono pewnie środków do tego, żeby dziewczynki się odnalazły. Ogólnie całej sprawie tajemniczości dodaje to, że parę miesięcy po zaginięciu dziewcząt śmierć poniosła przełożona pensji w bardzo tajemniczych okolicznościach. W filmie jest pokazane, że ona się rzuciła ze skały, no ale to jest interpretacja, prawda, reżysera. Tak na serio to pewnie się nie dowiemy, co tam się stało.
Interpretacja Petera Weirda, a nazwisko zobowiązuje. Weird oznacza po prostu dziwny.
Tak. Żeby było jeszcze ciekawiej, pensja została doszczętnie spalona w wyniku pożaru buszu. W 1903 roku dwaj łowcy królików dostarczyli policji fragment materiału, który mógł być częścią halki zaginionej nauczycielki, ponieważ warto tu jeszcze wspomnieć, że poza dziewczynkami zaginęła ich nauczycielka. W filmie, to z tego co pamiętam, była nauczycielka francuskiego. Dodatkowo jeszcze tutaj nam wypływa postać Edyty Horton, która była młodszą dziewczynką od tych, które zaginęły. Ona miała 14 lat i początkowo...
Pulchniutka.
Tak, lubiutka w okularkach, tak. Bo tutaj też należy zwrócić uwagę na to, że te zaginione były bardzo ładnymi dziewczętami, natomiast ta była brzydka i tutaj jakieś takie chamstwo dochodzi. Dyskwalifikacja.
Nie dość, że była brzydka, gruba, to jeszcze strasznie narzekała.
Dokładnie, malkontentka, czyli prawdopodobnie to, co tam zadziałało, nie lubi takich, co narzekają. Edyta, czy tam Edith, towarzyszyła starszym koleżankom we wspinaczce, ale kiedy już zaczynało się robić ciemno, opuściła koleżanki i żeby było ciekawiej, w stanie kompletnej histerii wróciła do reszty grupy. Zmarła w roku 1913, parę miesięcy przed ukazaniem się tego artykułu, ale nigdy też nie przypomniała sobie, co tam się działo na skale, także tutaj jest kolejna kontrowersja. Wracając do Irmy, odnalezionej przez naszego Anglika, ona zamieszkała w Europie i później miała udzielać licznych wywiadów na temat wiszącej skały, łącznie z udzieleniem wywiadu Towarzystwu Badań Psychiatrycznych, ale ona też nigdy sobie nie przypomniała, co się stało. No i też nigdy nie ustalono tak na serio, co właśnie miało miejsce na wiszącej skale.
Użyłaś takiego sformułowania, to co tam zadziałało. No i właśnie w 1980 roku w publikacji The Murders at Hanging Rock australijska pisarka science fiction Yvonne Rousseau wysunęła kilka takich paranormalnych dosyć, że tak powiem, teorii na temat tego, co się tam stało z tymi dziewczynkami. Pierwsza teoria była taka, że całe to zdarzenie rozegrało się w pewnego rodzaju równoległym wszechświecie, gdzie czas był troszeczkę przesunięty w stosunku do tego czasu naszego, co miało wyjaśniać, dlaczego ciał nigdy nie odnaleziono, a także miało wyjaśniać również pewien błąd faktograficzny w książce występujący w tej powieści. Otóż pani Lindsay, Joan Lindsay, umieściła tę historię w sobotę 14 lutego 1900 roku, natomiast w rzeczywistości w tym dniu była środa. Drugie wyjaśnienie zaproponowane przez panią Yvonne Rousseau jest takie, że zadziałał tam w jakiś sposób odmienny wymiar, czy coś podobnego. Trzecie z kolei wyjaśnienie mówi o porwaniu przez UFO, czego dowodem według pani Rousseau miała być amnezja Irmy. Czwarte wyjaśnienie mówi o nadnaturalnym zdarzeniu pewnego rodzaju, które musiało mieć miejsce. A piąte z kolei jest już takie dosyć przyziemne, po prostu nastąpiło tam morderstwo dwóch nastoletnich chłopców występujących w historii, Albert i Michael, który zakochał się w Mirandzie. Skatowali, zgwałcili i zamordowali Mirandę, Marion i panią McGraw. Irmie jednak udało się uciec, choć była do tego stopnia skatowana, że wystąpiła u niej amnezja.
Bardziej, że jeżeli ktoś czytał książkę, to wie, że Michael miał coś na zasadzie obsesji na temat Mirandy, więc w sumie bardzo
ciekawa
teoria.
To zresztą widać w filmie, bo cały czas praktycznie głównie to Miranda się pokazuje w tych różnych wstawkach, gdzie mamy Michaela, prawda?
No, w książce on cały czas Mirando, kochana Mirando, także ciekawa interpretacja.
Nie dziwię mu się, bo ładna dziewczyna.
No, anioł Botticelliego w końcu.
No tak.
Ja jeszcze natrafiłam na inną interpretację, o której rozmawialiśmy przed audycją, która bardzo mnie rozbawiła. Mianowicie ktoś, jakaś młoda osoba posunęła się do tego, że właśnie dziewczęta przeniosły się do innego wymiaru, którym władza Cthulhu, który miałby je tymi swoimi mackami opleść i je zeżreć ze smakiem. I nie wiem, może ktoś, kto po audycji będzie sobie szukał i znajdzie, to jest taki chyba blog, w którym ta osoba zestawiła fragmenty książki z fragmentami tekstu Lovecrafta. No muszę powiedzieć, że odważna interpretacja wydarzeń. Szkoda, że nie potwór spaghetti, też byłoby ciekawie, ale już wracając do poważnego stanu dyskusji, ciekawą również teorią jest porównanie tego terenu wiszącej skały do Trójkąta Bermudzkiego, prawda? Że w Trójkącie Bermudzkim również miały miejsca niewytłumaczalne zniknięcia, późniejsze pojawienia się z powrotem na przykład samolotów czy też statków. I tak jak w przypadku Irmy, ona też jakby nagle pojawiła się na terenie wiszącej skały, gdzie znalazł ją Michael. Także to też jest dość ciekawe. Tutaj jeszcze zapisałam sobie, że generalnie na terenie wiszącej skały miały mieć miejsce różne niewytłumaczalne zdarzenia również w późniejszym okresie. Między innymi w trakcie kręcenia filmu ekipie miały stawać zegarki. Były duże problemy na planie, ponieważ psuł się sprzęt. Prześwietlały się klisze, na których kręcony był film. Wyłączały się kamery. Aktorzy byli bardzo senni, mieli mdleć i generalnie rzecz biorąc, chyba im się udzielała atmosfera filmu i wydzielała się jakaś atmosfera z wiszącej skały.
Czyli całkiem możliwe, że tam jednak z tą wiszącą skałą coś jest. Może niekoniecznie jakieś właściwości o charakterze paranormalnym, ale na przykład coś z polem magnetycznym.
Tak, tym bardziej, że tam w skład chemiczny tej skały mają wchodzić jakieś magnetyty czy jakieś... Ja się niestety na tym kompletnie nie znam i nigdy się na tym nie znałam, w związku z czym nie jestem ekspertem, nie będę tutaj szpanować wiedzą. W każdym razie występuje coś, co powoduje, że faktycznie zegarki kwarcowe się tam psują. I to jest stwierdzone badaniami. Ale jeszcze tutaj właśnie przypomniałam sobie, że aborygeni w ogóle uważają, że tam nie powinien mieć wstępu biały człowiek.
Dlaczego? Nie ma,
znaczy, mi się osobiście wydaje, że to się wiąże z tym, że ludzie wychowani w kulturze europejskiej, która wiąże się głównie z religią chrześcijańską, która ma dość specyficzną mitologię i tak dalej, mają bardzo duży problem z tym, żeby zrozumieć, na czym polega mitologia aborygenów, na czym czym polegają ich wierzenia i po prostu wydaje mi się, że ponieważ osobiście uważam, że to są ludzie od nas o wiele bardziej mądrzy, to że po prostu oni tego nie zrozumieją. I coś w tym chyba jest, bo skoro faktycznie miały tam miejsce na planie filmu jakieś takie dziwne wydarzenia i oni tego nie zrozumieli, no to może aborygeni rozumieją i dlatego chodzą tam tylko młodsi chłopcy na przykład, no kto wie.
Autorka noweli Piknik pod wiszącą skałą zapytana o prawdziwość historii nigdy jej nie zaprzeczyła, nawet robiła celowe takie zabiegi, żeby jeszcze bardziej uwiarygodnić to, co jest napisane w tej powieści. A jak było naprawdę? Czy pod wiszącą skałą rzeczywiście doszło do czegoś, co można określić paranormalnym zaginięciem?
Więc może ja tutaj poproszę słuchaczy, ażeby usiedli, bo teraz będzie bardzo poważnie. Siadacie wygodnie, a ja referuję. Powieść została wydana w 1967 roku i autorka miała wtedy 71 lat. Tak jak wspomniałam wcześniej, zaczęła nad tą książką pracować niedługo po nabyciu z mężem obrazu Williama Forda, który nazywał się Piknik pod wiszącą skałą koło Maidstone. I kiedy zgłosiła się do wydawcy z gotową książką, ten po lekturze zaproponował jej, żeby usunąć z książki ostatni rozdział. Okazało się, że ten zabieg był genialny i właśnie dzięki temu została zbudowana cała atmosfera wokół książki i cała ta historia zaczęła dzięki temu żyć własnym życiem. Brak tłumaczeń autorki co do tego, czy była to fikcja, czy nie była to fikcja, był elementem PR-u i dzięki temu, mówiąc najprościej, powstała chyba jedna z najbardziej popularnych urban legends na świecie. Ostatni rozdział został wydany w 1987 roku, kilka lat po śmierci autorki i ten właśnie rozdział udowadnia, że całość jest po prostu fikcją literacką, którą odcięcie ostatniego rozdziału uwiarygodniło. I tak jak wcześniej powiedziałeś, między innymi zaczęło się od tego, że tak na serio to ten 14 lutego to nie była sobota, tylko środa. Bohaterowie książki nigdy nie istnieli, są to kompletnie fikcyjne postacie.
Prześliczna Miranda niestety również właśnie, nie istniała.
Anioła Botticelliego niestety nie było. Nie ma żadnych zapisów w aktach policyjnych na temat wydarzeń, które są opisane w książce. Komisariat, który miał zostać spalony, nigdy nie miało to miejsca. Pensja Apple Yard, jej opis jest oparty na szkole, do której chodziła autorka i ta szkoła mieściła się w Melbourne. Jedyne wypadki, jakie odnotowano na wiszącej skale, to był wypadek jakiegoś mężczyzny, który po prostu tam spadł i się zabił, ale to udokumentowano, że on po prostu się potknął. I teraz spoiler.
To jakieś duchy mu haka podstawiły.
I teraz będzie spoiler. Jak wygląda prawdziwe zakończenie Piknika pod wiszącą skałą? Jeżeli ktoś nie chce usłyszeć, jak kończy się Piknik pod wiszącą skałą, to może
to niech wyłączy to radio teraz.
Albo
już.
Niech idzie na herbatę. Uwaga, zaczynam. Po obudzeniu się dziewczęta spotkały nauczycielkę, która również zaginęła i ona mdleje.
Znaczy te dziewczyny, które zaginęły, tak?
Tak, ta Miranda i jej koleżanki, które zaginęły, spotykają nauczycielkę, która zaginęła. Zdejmują jej gorset, ponieważ ona zemdlała i no wiadomo, że gorset dusił, więc żeby sobie mogła odetchnąć. One zdejmują też swoje gorsety i wyrzucają je. Być może autorce chodziło tutaj o symbolikę wolności, prawda? Że to ściągnięcie gorsetu miało oznaczać, że one są wolne, są, bo tutaj też warto wspomnieć o tym, że ta książka jest bardzo naszpikowana charakterystycznymi dla epoki wiktoriańskiej symbolami, więc ten gorset, ja uważam, że to jest właśnie symbolika wolności. I co się dalej dzieje? Gorsety unoszą się w powietrzu i nie rzucają cienia, więc coś tutaj nam się odbywa dziwnego.
Coś paranormalnego.
Tak. Dziewczęta natrafiają na dziurę w przestrzeni, która bardzo je do siebie przyciąga. Nauczycielka obejmuje prowadzenie i znika w szparze, przemieniona w małą jaszczurkę. Potem kolejno dziewczęta wchodzą za nią, również przemieniając się w takie małe stworki. Natomiast ostatnie jest Irma i ona się waha. No i jak wiemy, Irmę znaleziono, czyli po prostu być może ona nie... Bo tutaj też jest bardzo ważne to, że te dziewczęta, które wyruszyły na skałę, są bardzo specyficzne, szczególnie Miranda. One bardzo odstają od reszty grupy. Natomiast to wahanie się Irmy być może symbolizowało według autorki to, że ona jeszcze nie była gotowa do tego, żeby tą wolność osiągnąć. Co ciekawe, do dziś uważa się w wielu wypadkach, że jest to historia oparta na faktach i tak też Piknik pod Wiszącą Skałą jest opisywany. No i w latach 90. mówiło się, że jest to najlepiej udokumentowany przypadek zbiorowego zniknięcia i dopiero w momencie, kiedy rozpowszechnił się internet, ta teza została obalona.
A może fabuła tej noweli jest oparta na jakimś innym zdarzeniu, które miało miejsce w rzeczywistości?
Mi się wydaje, że Lindsay mogła się inspirować jakimiś lokalnymi wypadkami właśnie, że ktoś mógł udać się na Wiszącą Skałę i na przykład właśnie wpaść do którejś ze szczelin i mogło ją to zainspirować do wymyślenia całej tej historii. Tak samo ten obraz, który możecie sobie wygooglować, właśnie przedstawia kobiety, które spędzają czas pod Wiszącą Skałą i myślę, że właśnie w ten sposób należy rozumieć to, jak powstała ta historia. Ponieważ no wiadomo, że Australia została stosunkowo późno odkryta i te wszystkie miejsca, które były dzikie i w sumie do tej pory są dzikie, bo nikt normalny w Australii się nie zapuszcza, bo tam dosłownie wszystko może zabić od ziarnka piasku po fikusa. Więc po prostu wydaje mi się, że to były przypadki osób, które miały po prostu pecha i zginęły, a pani może w jakiś sposób została też zainspirowana przez coś więcej, ale o tym za chwilkę.
No właśnie, nawet jeśli całe to zdarzenie pod Wiszącą Skałą jest tylko fikcją i nie ma w nim nic takiego paranormalnego, to jednak wydaje się, że w samym procesie tworzenia noweli miały swój udział jakieś siły paranormalne. Joan Lindsay, jak wiadomo, żywo interesowała się zegarami, czasem, podróżami w czasie. Co więcej, twierdziła, że treść noweli spłynęła na nią pewnego dnia, nagle i niespodziewanie, jakby pod wpływem nadprzyrodzonego impulsu.
Właśnie ten impuls, który zadziałał na autorkę, jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony możemy na to się patrzeć jako też zabieg marketingowy uzgodniony z wydawcą, żeby ona tak mówiła, żeby książka się lepiej sprzedawała, ale z drugiej strony, zagłębiając się w tą historię, a później zagłębiając się w wierzenia aborygenów, można dostrzec bardzo dużo rzeczy, które do siebie pasują. W ogóle w religii aborygenów wszystko odbywa się na Alcheringa, czyli czasie snu. W ogóle wierzenie aborygenów to są najstarsze istniejące przekazy ustne, które mają ponad 50 tysięcy lat. I one są o tyle ciekawe, że znacznie odbiegają od innych wierzeń, które występują w innych częściach świata. I właśnie one opierają się na śnie. A jeżeli ktoś obejrzał Piknik pod Wiszącą Skałą albo czytał tą książkę, to wie, że tamten sen to po prostu jest w takim stężeniu, że ta książka tym snem ocieka, czy ten film. To jest po prostu tak, jakby ktoś zamknął oczy i miał przed sobą niesamowicie piękny sen. I tak samo to, że w tym brakującym rozdziale kobiety zamieniają się w zwierzęta, również nawiązuje do religii aborygeńskiej, dlatego że oni właśnie na totemizmie, czyli na wyobrażeniu między innymi właśnie zwierząt, opierają swoją religię. Ten czas snu opiera się na sieci złożonej z wiedzy, wiary, praktyk, które wynikają z historii stworzenia, ale to ta cała historia stworzenia trwa cały czas. I teraz mamy coś takiego, że jakby poza naszym wymiarem, którym my jesteśmy, istnieje ten czas snu, do którego my przy pomocy magii, przy pomocy właśnie jakiegoś miejsca lub jakichś zachowań możemy się przedostać. W związku z czym cały czas jakby mamy przeplatające się wierzenia aborygenów w historii, która jest oparta na wierzeniach wiktoriańskich i tak dalej. Więc mi się wydaje, że coś tutaj na autorkę niesamowicie mocno wpływało. I ja się teraz zastanawiam, czy ona to zrobiła świadomie, czy nieświadomie i jak rozpatrywać właśnie to, że coś tam miało na nią w pewnym momencie zadziałać. W ogóle bardzo ciekawe jest to, że w religii aborygenów wszystko pozostawia po sobie ślad. I tak samo jakby zniknięcie tych dziewcząt w historii, niezależnie od tego, czy zapoznajemy się z nią w całości, z tym dodatkowym rozdziałem, czy bez niej, ich zniknięcie pozostawia ślad na osobach, które zostały jakby w naszym wymiarze. Czyli, że ta pensja podupada, bo one zniknęły. Dyrektorka ginie, bo one zniknęły. Zmienia się życie osób, które miały z nimi styczność, dlatego, że one zniknęły. Czyli jakby cały czas przeplata nam się ta Alceringa w całej historii.
To tak już może na zakończenie, podsumowując, co w historii pikniku pod wiszącą skałą jest prawdą, a co fikcją?
No prawdą jest niezaprzeczalnie wisząca skała. Ona faktycznie jest w Australii. Jeżeli kogoś stać na wycieczkę, to może pojechać, zbadać, dotknąć, polizać nawet może. Natomiast fikcją są wydarzenia, które są opisane w książce i filmie. Wszystkie postacie i samo zniknięcie dziewcząt niestety jest fikcją, ale w sumie możemy to rozpatrywać, mi się wydaje, na zasadzie bardzo pięknego snu. Tak jakby aborygeni tego chcieli.
Wychodzi na to, że historia pikniku pod wiszącą skałą jest po prostu kolejną, całkowicie fikcyjną historią o paranormalnym zaginięciu. Podobnie zresztą jak wiele innych historii, m.in. legenda o zaginięciu Olivera Larcha, nastolatka ze stanu Indiana, który znikł w drodze do studni gdzieś pod koniec XIX wieku. Także jak rozpowszechniona bardzo historia zaginięcia Davida Langa, która ostatecznie okazała się inspirowana pewną powieścią science fiction. Pozostaje nam już tylko więc, tak jak powiedziała Persefona, umieścić tą historię na półce z pięknymi snami. A o tym pięknym śnie opowiadała nam
Persefona,
a pytał Ivelios. Radio Paranormalium dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę i do usłyszenia. Thank you.